Napieralski, senator Rzeczpospolitej Polskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie senatorze, kilka dni temu w Wałczu, 6 lipca, odbyła się konferencja z pańskim udziałem dotycząca budowy drogi ekspresowej S10 jako korytarza transportowego łączącego Szczecin, Stargard, Wałcz z Toruniem i Warszawą. Jakie wnioski nasuwają się po tym spotkaniu? Kto wziął w nim udział?
Wniosek jeden, ta droga musi być. Znaczy, to spotkanie bardzo ciekawe i ważne, ponad podziałami politycznymi, samorządowcy.
Udało się ponad podziałami.
Udało się.
Czyli jednak potrafią politycy rozmawiać.
To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i bardzo z tego jestem zadowolony, że nie było żadnych wycieczek personalnych ani politycznych, tylko rozmowa o tym, jak można tam inwestycje zrealizować. Był przedstawiciel wojewody. Zabrakło pani minister Szymańskiej. Z racji obowiązków z prezydentem Polski Andrzejem Dudą musiała polecieć za granicę, nie mogła być na tej konferencji, ale zapowiedziała się, że będzie i że interesuje ją w ogóle też ta inwestycja, co bardzo cieszy. Przyjechali samorządowcy, trzech województw, senatorowie, nie było parlamentarzystów, czyli posłów, no niestety były obrady Sejmu. Napisaliśmy petycję wspólnie do premiera Mateusza Morawieckiego, wyjaśniając, albo inaczej apelując do niego, że bez tej drogi region czy województwa nie będą się rozwijać, ale też zwróciliśmy jeszcze na jedną rzecz uwagę, na bezpieczeństwo. Ta droga w wielu miejscach jest nazywana drogą śmierci, ponieważ ona łączy tak naprawdę duże miasta, jest głównym szlakiem komunikacyjnym, a jest bardzo wąska, kręta dzisiaj i niebezpieczna.
Liczy pan na to, że premiera RP Mateusza Morawieckiego wzruszy ten list intencyjny, który państwo wystosowaliście?
Jak zobaczy kilkadziesiąt podpisów, to myślę, że tak. Tym bardziej, że to nie jest ostatnie spotkanie. Kolejne planujemy w Pile, następne w Bydgoszczy. Dlatego, że wszystkie województwa i wszystkie te duże miasta, ale też małe wsie, małe miasteczka są zainteresowane, żeby ta droga była. Z różnych względów. Nie tylko tego bezpieczeństwa, o którym mówiłem, co jest bardzo ważne, ale również szczególnie rozwoju gospodarczego. No bo przecież każde z miast, każde z powiatów walczy albo o strefę gospodarczą, albo o inwestora. No, każdy, kto chce rozwijać się, rozwijać własny biznes, własną działalność gospodarczą, musi być blisko szybkiej i bezpiecznej drogi.
Dobra komunikacja to podstawa. Zostańmy
Dokładnie
jeszcze
tak.
przy temacie infrastruktury drogowej. Rząd Polski wybuduje most pomiędzy Polską a Niemcami, tylko w Kostrzynie nad Odrą. Inwestycja ma być dostosowana do przejazdu największych ładunków i zostanie zakończona w 2024. To dobra informacja dla południowych krańców województwa zachodniopomorskiego. Ale wiemy jeszcze o moście w Rzepinie. Czy określono jakieś konkrety? Bo wiemy, że zwracał się pan do rządu w tej sprawie.
Czy nie ma jeszcze konkretów, natomiast czym więcej takich połączeń, czym więcej takich inwestycji, tym lepiej dla naszego regionu i nie tylko, dlatego że czasami mamy takie wrażenie, że jedno przejście, na przykład duże w Kołbaskowie, to stare przejście, nam wystarczy.
I załatwia wszystko.
No nie, dlatego że mamy dużo firm i dużo przedsiębiorców, którzy w różnych miejscach województwa zachodniopomorskiego ulokowali własne firmy. Dziś handlują z Niemcami i dla nich tak naprawdę szybka przeprawa czy szybki transport do Niemiec jest bardzo ważny. No niestety mamy z tym problem. Zaczynamy w końcu to budować. To tylko trzeba trzymać kciuki, żeby się udało.
No to teraz z ziemi wzbijamy się w powietrze, ale nie po to, żeby bujać w obłokach, ale żeby ustalić szansę na częstsze połączenia lotnicze portu Szczecin-Goleniów z Warszawą. Pan wnioskował do rządu o zwiększenie częstotliwości tych połączeń. Sprawę rozważa zarówno sam rząd, jak i Polskie Linie Lotnicze LOT. Na czym stoimy? Bo na razie jeszcze nie lecimy tak często, jakbyśmy chcieli.
Ale już jest lepiej. Jedno połączenie udało się wywalczyć. Ono nie jest być może tak cykliczne jak inne, ale jednak jest. Jest to połączenie z samego rana do Warszawy i bardzo późnym wieczorem z Warszawy.
Czyli sprawy biznesowe można załatwić.
Tak, to dla osób, które chciały polecieć do Warszawy i ileś rzeczy pozałatwiać jest bardzo dobre, dlatego że rano lądują w Warszawie, mają czas na poranną kawę i właśnie rozpoczęcie rozmów i powrót do Szczecina. I tak samo w drugą stronę. Przecież też są zainteresowani przedsiębiorcy, żeby inwestować w województwie zachodniopomorskim. Ja mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, że czym więcej połączeń, tym bogatsze miasto czy bogatszy region. Kiedy polecimy do Krakowa, kiedy polecimy do Wrocławia czy Gdańska i zobaczymy na siatkę połączeń, no tych samolotów po prostu jest bardzo, bardzo dużo. Różnych linii lotniczych, ale oczywiście najwięcej zawsze lata LOT. To się musi wydarzyć. Jeżeli chcemy być dzisiaj jako województwo zachodniopomorskie konkurencyjni, jeżeli chcemy być dzisiaj ważni na mapie Polski, tej gospodarczej mapie Polski, musimy po prostu mieć wiele połączeń lotniczych. To jest dzisiaj wymóg. Dlaczego? Dlatego, że świat na tyle się zmienił, że musi się szybko ze sobą komunikować, musimy się szybko przemieszczać i szybko podejmować decyzje. Samolot tak naprawdę w tym pomoże.
Czas to pieniądz.
No i informacje jeszcze dla przedsiębiorcy, też jest bardzo ważne.
Do wyborów samorządowych pozostały 3 miesiące. Czy Platforma Obywatelska nie boi się przejęcia władzy przez PiS w województwie? Myślę, bo gorąco się robi.
To prawda, nie tylko na zewnątrz, bo słońce świeci, ale w polityce tym bardziej. No, wszyscy, którzy dzisiaj nie są w Zjednoczonej Prawicy, boją się, że Zjednoczona Prawica może wygrać te wybory. Widać bardzo dokładnie, że są w natarciu i że rząd, mimo różnych zawirowań, które były, jednak stara się odbudować swoją pozycję. Województwo zachodniopomorskie dla PiS-u nie jest łatwe, tak wyborczo. Tutaj PiS raczej przegrywał zawsze, ale sondaże pokazują, że jednak goni dzisiaj. Co się powinno wydarzyć, żeby tak się nie stało, żeby wygrała obywatelska koalicja? Szerokie porozumienia środowisk, duża aktywność ludzi, którzy są związani z samorządem, a nie są w partiach politycznych. I wtedy uważam, że będzie ciekawa oferta i wyborcy będą mogli wybierać naprawdę wśród znakomitych ludzi.
Czy Sławomir Nitras ma szansę w wyborach w walce o fotel prezydenta Szczecina? Konkurenci to, przypomnijmy, Piotr Krzystek i Bartłomiej Sochański z PiSu. Co ma stanowić o jego sile?
Ma szansę. No, to jest polityk ogólnopolski. Nazwałem go kiedyś w programie, że to jest polityk wagi ciężkiej, no bo tak jest. Dla prezydenta Krzystka to jest trudny zawodnik, dlatego że po pierwsze kiedyś razem rozpoczynali karierę, więc dobrze się panowie znają. Mają podobne poglądy, no, ale dziś widać aktywność posła Nitrasa w mediach ogólnopolskich i to jest jego duża przewaga. Widać, że mu się chce, widać, że jest waleczny, no ale też konkurencja jest duża. Tak jak pani wspomniała, pani redaktor, jest też były prezydent Sochański, jest obecnie urzędujący prezydent. To jest trójka tak naprawdę faworytów. Co powinno się stać, żeby Sławomir Nitras wygrał? Dziś, gdybym ja miał mu doradzać albo podpowiadać, wszystko, co bym zrobił, to po pierwsze pokazał, jaki ma być Szczecin pod jego rządami. Czyli czym on jest inny dziś od prezydenta, jaki ma pomysł na miasto, na mieszkańców. Na przykład dla takiego przeciętnego mieszkańca Szczecina, co się zmieni, jak Nitras będzie rządził. I on to potrafi zrobić. W prosty, myślę, sposób zakomunikuje to. I druga rzecz, no musi wejść do drugiej tury. No to jest obowiązek. Poza drugą turą już nie ma szans. Jeżeli wejdzie do drugiej tury, wszystko się może zdarzyć, dlatego że wtedy będzie umiał, myślę, Sławomir Nitras pograć w sensie takim, że będzie umiał zdobyć zaufanie różnych elektoratów, różnych grup społecznych. No, to będzie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Muszę powiedzieć, że jestem z wykształceniem politologiem i patrzę na nią naprawdę z dużą...
Czeka pan z niecierpliwością,
tak,
na tę walkę.
Dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne doświadczenie. Zresztą jak rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami z uczelni, to oni też się temu przypatrują i mówią, że to naprawdę jest bardzo ciekawe starcie. Oby ono było tylko merytoryczne, a nie takie po prostu emocjonalne, bo to niczego dobrego nie przyniesie.
Na razie więcej emocji.
No, polityka tak, stała się bardzo emocjonalna, szczególnie ta polityka krajowa, ale w tym takim złym znaczeniu. Tak? Znaczy, te emocje nie są dobre, one są budowane tak naprawdę przez ataki personalne. W polityce oczywiście spór jest istotny, moim zdaniem najważniejszy, no bo co by to była za polityka, gdybyśmy się nie spierali, tak? No, musimy się spierać o wizję, jak się ma miasto rozwijać.
Oby merytoryczny.
Tylko tak, żeby to był właśnie spór merytoryczny, polityczny. My się nie musimy zgadzać, my mamy się nawet spierać, my możemy się nawet kłócić, ale żeby to była kłótnia o coś, tak? Niech to będzie właśnie, czy w Szczecinie, czy w Stargardzie ma być takie rondo, czy taka ulica, czy most, czy może tunel, tak? No niech to będą, czy ma być taki inwestor, czy inny. Niech to będzie taki spór. Natomiast często, jak widzimy w telewizji, czy słyszymy w radio, jednak politycy się nawzajem obrażają, tak? I to buduje bardzo niepotrzebne napięcia. Zresztą o tyle groźne, że potem te same tak jakby postawy widzimy już później poza polityką, tak? Ludzie między sobą, znaczy nie komunikują się dzisiaj. Polska dzieli się tak takie dwie części. Ja pamiętam takie wystąpienie bardzo emocjonalne prezesa PSL-u Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że przez tą kłótnię wywołaną w Warszawie przez Prawo i Sprawiedliwość, szczególnie przy tych ustawach sądowych czy reformie wymiaru sprawiedliwości, powiedział rzecz następującą, że podzieliliście, inaczej przecięliście 100 wigilijny na pół piłą tarczową. I on dobitnie pokazał, jak Polska jest podzielona. I to jest bardzo niebezpieczne, będzie bardzo ciężko odbudować. No ale może właśnie to samorządowcy wezmą na siebie ten taki trudny obowiązek albo to trudne zadanie, żeby jednak łagodzić te nastroje i pokazywać, że polityka może być merytoryczna.
Jakie plany ma Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o Stargard? Wie pan coś?
No to trzeba by tu zaprosić przewodniczącego, posła Marchewkę, dlatego że to on dzisiaj podejmuje najważniejsze decyzje. No Stargard to to jest bardzo specyficzne miejsce na mapie województwa
Dlaczego
zachodnie.
Specyficzne?
Już mówię, dlatego że w czasie kadencji odszedł od nas prezydent Pajor. Były wybory uzupełniające i mieszkańcy Stargardu jakby... To jest takie moje wrażenie. Pokazali, że jakby na pewno w tamtym czasie chcieli kontynuacji jakby dzieła prezydenta Pajora, jakby taki, chcieli, żeby jego testament po prostu został wykonany do końca. Czy dalej tak jest, trudno mi to ocenić. Bardzo wysoka wygrana jego zastępcy prezydenta świętej pamięci, prezydenta Pajora była no, zaskakująca dla wszystkich. Więc to tutaj będą trudne decyzje, ale...
No, to Rafał Zając dobrze sobie radzi? Będąc tym wykonawcą tego testamentu, jak pan sądzi?
To trudno też ocenić po kilku miesiącach, tak.
No ale widać, jak pan przejeżdża, no, na przykład, co się dzieje.
Właśnie powiedziałem dzisiaj, że jak zbliża się rok wyborczy, to wszystko się remontuje. Nagle drogi i skrzyżowania. To akurat dobrze, że chociaż przy wyborach tak się dzieje. No, ja
odwiedziłem... Tylko przy wyborach tak się dzieje, myśli pan?
Nie. Już teraz, ja myślę, że już dzisiaj gospodarze miast zmienili się, że nie tylko co 4 lata, ale że żeby zostać dobrym gospodarzem, to trzeba cały czas utrzymywać takie tempo właśnie rozwoju danego miasta, danego miejsca. Ja odwiedziłem pana prezydenta Zająca. Stargard jest moim okręgiem wyborczym i zadeklarowałem swoją pomoc. Bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne, to...
Rozumiem, że macie państwo różne.
Postawiłem...
Panowie.
Nie pytałem o to pana prezydenta. Jakoś to jest, moim zdaniem, to jest dla mnie sprawa dzisiaj drugorzędna. Ważniejsze jest, żeby Stargard się rozwijał, żeby był dużym i ważnym ośrodkiem na mapie województwa zachodniopomorskiego. Żeby nie był tylko znany z tego, że walczył, żeby nie był szczeciński, tak, ale żeby tu się
pojawił. Już nie jest szczeciński,
tak,
od dawna.
Już nie jest, tak, ale to była potężna dyskusja, która odbija się również w Warszawie. Żeby tu byli inwestorzy, żeby właśnie ta S10, tak, pomagała właśnie w tym, żeby prezydent właśnie Stargardu mógł walczyć o kolejnego inwestora, kolejne miejsca pracy, aby tu nam się żyło lepiej. Też turystycznie, żeby się nasz region rozwijał. A przecież wokół Stargardu jest naprawdę wiele bardzo ciekawych miejsc. I powiedziałem panu prezydentowi, jeżeli mogę w czymś pomóc, jestem do dyspozycji.
To na koniec jeszcze kontrowersje wokół rozporządzenia rządowego o obniżce uposażeń samorządowcom. W Stargardzie ta koncepcja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem. Oczywiście głównie radnych niezwiązanych z PiS-em. Zarówno prezydent Rafał Zając, jak i starosta Iwona Wiśniewska zachowują dotychczasowe wynagrodzenie. Taki finał miała sprawa, którą podjęto na ostatnich sesjach Rady Miejskiej, Rady Powiatu. Jak pan skomentuje tę sytuację?
Słusznie zrobili ci, którzy obronili samorządowców, dlatego że to, co zrobił PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, no to jest po prostu taka totalna propaganda, taki populizm najniższych lotów. Bo najpierw wypłacili sobie nagrody, zarobili koszmarne pieniądze, potem zobaczyli, że ludzie się wściekają, no to zrobili show. No i co z tego show wynika? Że się krzywdzi ludzi, którzy ciężko pracują. No. Przecież proszę mi powiedzieć, jaką ma dzisiaj, dlaczego ma ponosić karę prezydent Zając, który właśnie buduje to rondo, tak, czy tą drogę, za to, że ktoś w Warszawie sobie wypłacił 60 tysięcy nagrody. No to jest po prostu śmiech na sali. Tym bardziej, że właśnie powinno się wynagradzać dobrze pracującego samorządowca. Tak? Jeżeli on nie pracuje, jeżeli on nic nie robi dla regionu, to go ludzie nie wybiorą. Tak? To tak jak trochę jest jak w korporacji. Jak będziesz złym pracownikiem, to cię zarząd odwoła. Tak? No to tutaj tym zarządem są wyborcy miasta Stargard. I dziwię się Kaczyńskiemu, i dziwię się partii PiS, że posunęła się do takiego po prostu populizmu. Tym bardziej, że to jest jeszcze takie zjawisko, które może być bardzo niebezpieczne dla jakości polityki, bo okaże się, że ludzie, którzy mają doświadczenie, wizję, są dobrymi menadżerami albo nie boją się podejmować trudnych decyzji, z tej polityki odejdą, bo właśnie, nie wiem, w strefie ekonomicznej w Goleniowie, czy w Szczecinie, czy w Stargardzie zdobędą lepszą pracę za lepsze pieniądze i będzie ona mniej stresowa, bo nikt go nie będzie opisywał w gazetach, obmawiał na ulicach, tak? I będzie mniej stresu. I dobrzy ludzie odejdą z polityki. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, no ale cóż, PiS tak robi, jak robi.
8 tysięcy złotych to dużo, czy mało? Taka pensja.
Nie pamiętam, to jest takie trudne pytanie, no bo jeżeli popatrzymy na rencistę czy emeryta, to jest bardzo dużo. To są pieniądze dla wielu ludzi niewyobrażalne. Można tylko takich pieniędzy pozazdrościć. Kiedy patrzymy na przykład na menadżerów dużych firm, też firm polskich, no to zarabiają 3 razy tyle, co prezydent, tak? Jeżeli popatrzymy na menadżerów wielkich koncernów, też polskich, tak, no to zarabiają 10 razy tyle, co prezydent miasta. No ale popatrzmy też na tego prezydenta trochę inaczej. Odłóżmy politykę na bok, to, że to jest polityk, tylko popatrzmy na niego jako na menadżera. No on musi podejmować poważne decyzje. On musi podejmować często takie decyzje, które...
Są niepopularne.
Niepopularne, ale wymagają też od niego naprawdę dużej determinacji. I teraz no, on musi pracować często po 16 godzin dziennie, w sobotę i w niedzielę również. No i nagle mamy go źle wynagradzać, no to trochę jest nie tak. Myślę, że już na tyle dorośliśmy, mówię tak, jeżeli chodzi o naszą demokrację, na tyle już ta demokracja się rozwinęła, że powinniśmy takie mechanizmy rozumieć, tak, że też nie wolno populistycznie właśnie zderzać ludzi. Okej, trzeba dzisiaj robić wszystko, żeby ta renta, czy emerytura, czy najniższa pensja były wyższe, tak. I był taki nawet pomysł ciekawy, jednego chyba z senatorów Platformy Obywatelskiej, żeby właśnie łączyć pensję z podniesieniem na przykład wynagrodzeń minimalnego. Lepiej jest w Polsce, lepiej rządzicie, to lepiej zarabiacie i tyle.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Napieralski.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Beata Łaptuta.